które słówka biznesowe były absolutnym must have w pierwszej połowie tego roku. O tym w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Talk FM oraz na talkfm.pl. I to są takie słowa, które i Guardian, i New York Times, i oczywiście one się pojawiały w przemówieniach premiera Kanady. I nie tylko, prawda? Bo nie tylko Mark Carney, ale i premier Wielkiej Brytanii. One były używane, nawet słyszałam je raz czy dwa u Donalda Tuska. O drugim Donaldzie nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo jego chyba już nikt nie rozumie, więc pozostaniemy tylko przy premierze Polski Donaldzie Tusku. Możecie też się zapytać, skąd takie nowe słowa biorą się w języku angielskim, szczególnie tym biznesowym? I teraz chciałam Wam jeszcze tak podać, jakby na początek tego podcastu wyjaśnić, jak to się dzieje, że takie, może nie nowe, ale słowa stają się wiralem, że tak powiem, i w jaki sposób przenikają do takiego codziennego języka angielskiego. Oczywiście to jest kilka różnych dróg, które możemy wyszczególnić, ale ja chciałam dzisiaj porozmawiać o takich trzech najpopularniejszych i mam wrażenie też takich najbardziej, może nie clickbaitowych, ale takich, które możemy je przypisać do konkretnych osób, a to jest zawsze, mam wrażenie, bardziej interesujące, bardziej fascynujące. Więc taki pierwszy roadmap, że tak powiem, taka ścieżka, to jest na przykład jedno pamiętne zdanie w jakimś wystąpieniu, które było bardzo słynne. I takim najlepszym przykładem jest przemówienie Michelle Obama podczas konwencji Partii Demokratycznej w 2016 roku. To jest to słynne przemówienie, gdzie ona wystąpiła w takiej granatowej, pięknej sukience i powiedziała takie słowa jak "When they go low, we go high."
I will never forget that winter morning as I watched our girls, just 7 and 10 years old, pile into those black SUVs with all those big men with guns. And I saw their little faces pressed up against the window. And the only thing I could think was, what have we done? See, because at that moment, I realized that our time in the White House would form the foundation for who they would become. How we urge them to ignore those who question their father's citizenship or faith. How we explain that when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high.
I dzisiaj mamy oczywiście tysiące memów, tysiące nawiązań w internecie do tego zdania. Ono faktycznie odbiło się przeogromnym echem. I co ciekawe, speechwriterka Obamów, która pracowała z Michelle chyba od 2011 do 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam, Sarah Hurwitz, sama przyznała, że Michelle napisała to zdanie całkiem sama i dodała je już po tym, jak jej wystąpienie było gotowe. When they go low, we go high. I to był oczywiście komentarz o zachowaniu między innymi Donalda Trumpa. W styczniu tego roku, to jest w ogóle ciekawe, że w styczniu tego roku magazyn Fortune opublikował taki artykuł, wywiad z Michelle, gdzie właśnie nawiązywał do tego sformułowania i ona przyznała, że nigdy po prostu nie, tak jakby nie dałaby wiary w to, że to się odbije takim wiralem. Więc when they go low, we go high, to jest jedno z tych sformułowań, które myślę już na zawsze z nami zostanie, nie tylko w takim języku stricte związanym z polityką. Inne takie przykłady dokładnie tego sposobu powstawania nowych słówek to na przykład stay hungry, stay foolish. I tutaj chyba nie muszę mówić, że to Steve Jobs, przemówienie na Stanfordzie, 2005 rok.
It was the mid-1970s and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off, stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself.
Sheryl Sandberg, Lean In, jej słynne takie wystąpienie TED Talk z 2010 roku, czy wewnętrzna notatka Microsoftu z 2014, kiedy tak pierwszy raz, tak naprawdę takim echem odbiło się sformułowanie Growth Mindset. I to jest ta pierwsza ścieżka. Druga to jest wtedy, kiedy na przykład dziennikarz wymyśli jakąś chwytliwą etykietę i to stało się nawet w tym roku, bo świetnym przykładem jest newsletter Financial Times, gdzie Robert Armstrong stworzył taki skrót TACO, czyli Trump always chickens out, czyli Trump zawsze pęka. I to wyrażenie potem po prostu, ono jest w zasadzie codziennie używane choćby przez CNN, więc jak najbardziej to jest ten moment, kiedy dziennikarz właśnie jakby tworzy taki skrót, nie wiem, akronim czy jakieś nawiązanie tutaj akurat do jedzenia, prawda, taką, i ono się świetnie przyjmuje. Trzecia ścieżka, o której chciałam powiedzieć, już ostatnia i już przechodzimy do słówek, które były najpopularniejsze w tej pierwszej części 2026 roku, ale ta trzecia ścieżka to jest na przykład językowy nawyk, który ma jakiś bardzo znany CEO. No i na przykład Tim Cook, który niedługo oczywiście przestaje być CEO Apple i na jego miejsce wchodzi John Ternus, ale Tim Cook uwielbiał takie słowo jak singular. On nigdy nie powie unique, to zawsze będzie singular i to słówko też dzisiaj będzie na naszej liście. Jeff Bezos używa takiego sformułowania jak day one mentality. Elon Musk, first principles thinking, czy Reed Hastings ze swoim Keeper test. No i tutaj po prostu mechanizm też jest w zasadzie bardzo prosty, czyli osoba, która jest uznawana za autorytet o dość wysokim statusie, powtarza jakieś wyrażenie tak często albo wystarczająco często, że inni zaczynają je kopiować. No bo wiadomo przecież, że Tim Cook nie wymyślił słowa singular. To jest totalnie stare, takie dosyć literackie określenie, a on po prostu używał go bardzo konsekwentnie w wielu swoich wystąpieniach. I dzięki temu my dzisiaj możemy powiedzieć, że coś nie jest unique, tylko jest singular. I dzięki temu mam nadzieję, że teraz jesteście gotowi przejść do naszej świetnej listy słówek, wyrażeń biznesowych, które ten pierwszy okres, czyli pierwsze kilka miesięcy 2026 roku, to były słówka, które po prostu trzeba znać. I dzisiaj ja się postaram, żebyście je zapamiętali razem z tymi najlepszymi synonimami. Pierwsze słówko to jest czasownik. To jest czasownik, który zawojował absolutnie wszystkie headlines w tym roku i to jest to topple, double P, to topple, czyli obalić, przewrócić. Możemy reżim, prezesa albo jakiś rekord, prawda? To topple, to bring down, to unseat, ale zdecydowanie topple to jest ten przypadek, kiedy jakiś upadek jest wymuszony z zewnątrz. I na przykład my możemy topple the CEO, topple the management board. Bardzo ciekawe jest to, że ten czasownik tak na dobre zagościł w biznesowym angielskim wtedy, kiedy WeWork zaczął bankrutować, wtedy kiedy Financial Times i The Economist zaczęły tego używać i dzięki temu dzisiaj właśnie topple jest jednym z najpopularniejszych czasowników biznesowych. Drugi, i to nie czasownik, tylko rzeczownik z kolei, irritant, drażliwa kwestia, jakaś taka irytująca kwestia, którą musimy poruszyć w konwersacji. Irritant. I to jest coś takiego małego, ale wkurzającego, co po prostu psuje relacje albo psuje jakąś sytuację. Jako synonim możemy powiedzieć na przykład friction point, sore spot albo sticking point. Sticking point to jest wersja dyplomatyczna, którą uwielbia Donald Tusk, więc możemy się tego trzymać. Natomiast irritant to jest zdecydowanie słowo 2026 roku na razie. Co ciekawe, ono pochodzi z briefingów używanych przez Departament Stanu i Foreign Office w Stanach Zjednoczonych, więc jednak coś tam, jednak Donald Trump ma jakiś wkład w rozwój języka angielskiego w biznesie. Bravo, po prostu chwała Bogu, że cokolwiek wniesie do świata. Teraz mówimy oczywiście o key irritants, czyli o takich głównych rzeczach irytujących, głównych punktach zapalnych. Jeszcze 2 lata temu powiedzielibyśmy headwinds, a w tej chwili bardzo często to jest po prostu key irritants. Trzeci zwrot to będzie it doesn't sit right with me. Czyli coś mi tu nie pasuje, mam z tym problem i to jest takie bardzo intuicyjne zagadnienie, ale też w dobie AI, w dobie tego, że na przykład na LinkedIn wszyscy po prostu brzmią na jedno kopyto i nie da się w zasadzie odróżnić, czy ktoś faktycznie jest tak mądry, czy jednak robi to Claude za niego. Takie sformułowanie jak it doesn't sit right with me brzmi fantastycznie. Something feels off, I'm not comfortable with this, I have reservations. Oczywiście, że taka najbardziej senior wersja to będzie I have some reservations, ale it doesn't sit right with me to jest zdecydowanie ten język, którego byśmy oczekiwali od osób na poziomie B2, B2 plus w 2026 roku. Jeśli ktoś Wam podaje jakieś dane, a Wam się nie zgadzają, mówimy it doesn't sit right with me. I to będzie taka grzeczna wersja też sformułowania my gut says no, czyli moja intuicja po prostu krzyczy aż nie. It doesn't sit right with me pierwszy raz tak szerzej było używane oczywiście przez Sheryl Sandberg i to z nią możecie kojarzyć ten zwrot. Dzisiaj to również jeden z najpopularniejszych komentarzy w języku angielskim w biznesie. 4. Numer 4 przypadł sformułowaniu fit for purpose. I to jest taki, to jest coś, co spełnia swoją funkcję i jest odpowiednie w danym kontekście. Ja bardzo często używam takich słów jak up to the task czy viable, szczególnie to viable jest mi bardzo bliskie, ale fit for purpose to zdecydowanie to słowo, które zawojowało boardrooms w tej pierwszej połowie 2026 roku. Pamiętajcie też, że fit for purpose to jest oczywiście wersja pozytywna. Jeśli chcemy zrobić z tego wersję negatywną, to powiemy not fit for purpose. I to już na przykład w języku brytyjskim, czyli w tej odmianie języka angielskiego brytyjskiego, to już jest taki dość mocny komentarz, więc pamiętajcie też koniecznie o tonie i rejestrze, bo po prostu z niektórymi nacjami może to nie siedzieć. It doesn't have to sit right. Po prostu. Kolejny zwrot. Przymiotnik. Singular. I to jest właśnie ten od już w zasadzie prawie byłego prezesa Apple, czyli mowa tutaj oczywiście o Tim Cook. I to, jeśli coś jest singular, to jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. I tu uwaga, bo nie mówimy o tym, że coś jest pojedyncze, tylko naprawdę absolutnie wyjątkowe, unique albo unparalleled. I to singular ma dużo wyższy rejestr niż unique i mam wrażenie, że idealnie sprawdzi się u osób, które ważą słowa i które już jak coś mówią na spotkaniu, to jest to naprawdę bardzo meaningful. I teraz jest to słowo singular, po które sięgają menedżerowie, gdy faktycznie to unique po prostu jest za mało, a unparalleled brzmi, ja to nazywam tak trochę melodramatycznie, szczerze mówiąc. Więc używajmy tego oszczędnie, no bo wiadomo, każde słowo nadużywane traci moc, jeśli staje się takim default, takim domyślnym słowem, domyślnym przymiotnikiem, więc kiedy naprawdę chcemy zaznaczyć swoją obecność, to oczywiście używamy singular. Podobnie, i tutaj też warto wrócić do jednego z naszych wcześniejszych podcastów, podobnie robi Jensen Huang, prawda? On też w swoich keynote'ach też bardzo często właśnie używa tego przymiotnika singular. Idąc dalej, blueprint, plan i schemat działania. I to jest w ogóle bardzo ciekawy taki zwrot i też uwaga, bo jego amerykańskim odpowiednikiem, takim troszeczkę ze świata sportu, ja to nazywam sportowy kuzyn, to jest słowo playbook. Czyli mamy blueprint, mamy playbook, mamy roadmap, framework i też niektórzy lubią słowo template. I teraz blueprint to jest szczegółowy plan, który inni mogą powielić i na przykład, który po prostu sugeruje, że robota jest zrobiona. I też warto pamiętać, że blueprint to jest też takie słowo, które w zasadzie zrobiło taki bardzo duży comeback z lat 90., bo właśnie w latach 90., kiedy ten consulting, można powiedzieć, się rozwijał, to właśnie wtedy McKinsey czy Boston Consulting Group bardzo często używały tego wyrażenia blueprint. Potem ono troszeczkę zanikło właśnie na rzecz przede wszystkim roadmap, ale w tej chwili, jak chcemy podkreślić, że jakiś plan jest naprawdę szczegółowy, to właśnie będziemy używać blueprint. Albo amerykański kuzyn, amerykański sportowy kuzyn, przepraszam bardzo, playbook. Kolejny zwrot, który chciałabym Wam bardzo dzisiaj pokazać i przekazać, to jest in hindsight, czyli z perspektywy czasu albo patrząc wstecz. Na początku zdania używanie in hindsight jest bardziej niż wskazane. Oczywiście możemy powiedzieć coś takiego jak looking back i tak dalej, ale to nie jest to. To nigdy nie będzie ten taki naturalny, swobodny angielski. I na przykład ja bardzo lubię na przykład oglądać wywiady z taką doradczynią Hillary Clinton, Huma Abedin. I dla niej in hindsight to jest taki jeden ze zwrotów, których ona potrafi w trakcie 5-minutowego wywiadu użyć 5, 6, 7 razy, świetnie, to zapada w pamięć, więc jeśli chcecie, możecie sobie odszukać na przykład jej wywiad na YouTube dla Today i tam właśnie to in hindsight pojawia się bardzo, bardzo często. I też jest to bardzo taki elegancki sposób przyznania się do błędu, bez pełnego przyznania się do winy, no bo jednak jak mówimy, że coś z perspektywy czasu, to wtedy in hindsight fantastycznie do tego pasuje. Kolejny zwrot. 8. Pain point, czyli taki problem do rozwiązania albo bolączka. To jest w ogóle piękne polskie słowo, bolączka. Pain point. Dwa słówka, pain i point. Jako synonim powiedzielibyśmy na przykład friction albo unmet need. Zwłaszcza to słowo friction jest bardzo popularne i to jest taka wersja taka bardziej sprzedażowa w dzisiejszych czasach. Pain point to jest taki bardzo konkretny problem, który mamy, ale który można rozwiązać. I to słówko pain jest właśnie tutaj idealne, bo ono pokazuje, że to jest coś, co nas martwi, jest jakimś problemem, ale też jest to coś do załagodzenia czy też do rozwiązania. Pain point to jest znowu słówko, które pojawiło się w latach 90. I od tamtej pory jest taką trochę odpowiedzią na pytanie, gdzie boli. Pain point. Jako na przykład problem albo friction. Ostatnie słówko, które bardzo chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, przekazać, nauczyć i generalnie drill down, czyli żebyście na pewno zapamiętali, to jest przymiotnik staggering. Zdumiewający, oszałamiający, porażający. Bardzo często używany a propos liczb czy jakichś danych i zamiast tego możemy oczywiście powiedzieć, że coś jest jaw-dropping albo eye-watering albo astonishing, ale to nie jest to, bo biznes, szczególnie właśnie język angielski w biznesie, ten międzynarodowy, zawsze wybierze słowo staggering. Like staggering losses, staggering scale, staggering valuation i tak dalej. Zachowaj to słowo, czy zachowajcie dla takich naprawdę wartości, które właśnie są zdumiewające, oszałamiające czy porażające. Staggering, bo inaczej to słowo straci na takiej ostrości językowej i po prostu no, będziemy brzmieli, znowu ja tutaj się powtórzę, ale tak trochę melodramatycznie, a tego w języku angielskim nie chcemy. Zarówno Financial Times, jak i The Economist używają tego słowa staggering właśnie jako absolutnie taki pierwszy wybór, jeśli mówimy o liczbach, danych, które po prostu przekraczają coś, co wcześniej myśleliśmy, prawda? No huge odpada, unprecedented już wcześniej było nadużywane, więc teraz mamy po prostu a staggering 40% drop. To na przykład z ostatniego wydania Financial Times. I moim zdaniem powód, dla którego właśnie staggering się przyjęło, a nie jakieś inne słówko, jest, jakby to powiedzieć, stricte fizyczny. Bo staggering pierwotnie oznacza taką utratę równowagi i moim zdaniem powód, dla którego to słówko się przyjęło, jest naprawdę czysto fizyczny. Bo staggering pierwotnie oznaczało utratę równowagi. I właśnie myślę, że takie ogromne liczby, czy jakaś taka naprawdę staggering information, właśnie to robi z człowiekiem. Więc shocking czy surprising może być po prostu zbyt neutralne albo zbyt takie mało emocjonalne. Natomiast staggering po prostu świetnie wypada w języku angielskim w biznesie. Jeśli chodzi o cokolwiek, co świetnie wypada w języku biznesowym, to mam wrażenie, że te 9 słów, razem z synonimami oczywiście, które dzisiaj sobie omówiliśmy, czyli topple, irritant, it doesn't sit right with me, fit for purpose, singular, blueprint, in hindsight, pain point i staggering, przymiotnik staggering, będą idealnym uzupełnieniem tego, co robiliśmy ostatnio w English Biz i tego, że gramatyka nie musi być skomplikowana, ale chodzi o to, żeby słowa były jak najbardziej celowane i jak najbliższe precyzji. I też taka ciekawostka, bo jeśli chodzi właśnie o te słówka, to też warto, żebyście pamiętali, że żywotność takiego buzzword, czyli takiego słówka, które naprawdę staje się popularne, to jest mniej więcej 18 miesięcy. I warto sobie też zadać pytanie, ponieważ te słówka są oczywiście dla osób od poziomu B1+, B2 w górę i też na przyszłość, jeśli oczywiście chcemy, wiecie, when they go low, we go high, jeśli chcemy się wspinać wysoko, w języku angielskim w biznesie, to jaka jest prawdziwa różnica między poziomem C1 a C2, bo nie polega ona na tym, że znamy milion nowych słówek, wszystkie najnowsze idiomy, że potrafimy move the needle, czyli tą taką największą kliszę języka angielskiego w biznesie w tej chwili, tylko ta różnica polega na tym, że osoba na poziomie C2 będzie wiedziała, skąd dane słowo się wzięło, będzie potrafiła je idealnie wpleść w rejestr, wiedzieć, kiedy jest odpowiednie, kiedy jest modne, a kiedy jednak warto się może troszeczkę wyciszyć, czy wziąć na wstrzymanie. I teraz, czy takie słówko jest nadal bardzo popularne, czy też warto poszukać czegoś innego i osoba na poziomie C2 przede wszystkim zawsze czuje, kiedy dane słówko staje się odrobinę śmieszne. Czyli na przykład ja sobie dzisiaj nie wyobrażam takiej naprawdę bardzo dobrej osoby na poziomie C2, która powie think outside the box, albo circle back, albo move the needle. To po prostu nie może się zdarzyć. Ale te dzisiejsze słówka, które sobie omówiliśmy, to jest po prostu cream of the crop tego, co działo się w pierwszej połowie 2026 roku w języku angielskim w biznesie. Ja Was zostawiam z tymi słówkami i mam nadzieję, że już jutro, a w zasadzie nawet jeszcze dzisiaj, jeśli słuchacie tego odcinka rano, będą w użyciu w Waszym angielskim, przydadzą się w pracy. I pamiętajcie, że słowo problem jest świetne i wiele osób będzie Wam to mówiło. Ale też irritant to może być właśnie to słówko, które będzie bardzo blisko tego, jak Wy mówicie w języku polskim i jak chcielibyście brzmieć w języku angielskim w biznesie. I żeby tak brzmieć, tego Wam oczywiście życzę. I bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym podcaście.